Najpiękniejszym wyznaniem wiary jest to, które wyrywa się z Twoich ust w ciemności, w poświęceniu, w żalu, w największym wysiłku niezłomnej woli czynienia dobra. Wyznanie wiary z ojcem Pio. Zaprasza ksiądz Krzysztof Śliczny, diecezjalny moderator grup modlitwy ojca Pio.
Witam bardzo serdecznie w kolejnej naszej audycji. Dzisiaj już ostatnie nasze spotkanie z cyklu Wierzę z ojcem Pio. Przejdziemy za chwilkę do rozważenia ostatniego, 12 artykułu wyznania wiary. On brzmi: Wierzę w życie wieczne. Warto na początek zaznaczyć, że chrześcijanin, który łączy własną śmierć ze śmiercią Jezusa, widzi śmierć jako przejście do Niego i jako wejście do życia wiecznego. Stąd ważnym jest, abyśmy dzisiaj zastanowili się nad tym, co to jest sąd szczegółowy, co to jest niebo, czyściec, piekło, czy też sąd ostateczny. Sąd szczegółowy, śmierć kończy życie człowieka jako czas otwarty na przyjście lub odrzucenie łaski Bożej ukazanej w Chrystusie. Podczas życia każdy z nas ma szansę przyznać się do Pana Boga. Nowy Testament mówi, że po śmierci nastąpi zapłata stosownie do czynów i do wiary. Oczywiście chodzi o czyny miłości i otwarcie się na Tego, który jest dla nas wszystkim, na Boga. Znana nam dobrze przypowieść o Łazarzu, a także słowa Jezusa wypowiedziane na krzyżu do dobrego Łotra mówią o ostatecznym przeznaczeniu duszy, jednak które może być odmienne dla różnych ludzi. Nie jest taki sam koniec dla każdego. Każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki. Znamy dobrze myśl świętego Jana od Krzyża, który napisał: pod wieczór mego życia będę sądzony z miłości. A więc, drodzy, chcielibyśmy pięknie żyć, aby ta miłość otworzyła nam bramy do wiecznego życia z Bogiem. Czym jest niebo? Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem. Są na zawsze podobni do Boga, ponieważ widzą Go takim, jakim jest. Co to znaczy przeżywać rzeczywistość nieba? To być w tej doskonałym życiu z Trójcą Świętą, Maryją, aniołami, świętymi. Niebo to cel ostateczny, to nasz dom. To również spełnienie naszych najgłębszych pragnień. Jest stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia. Co mogę sobie wymarzyć, to właśnie wieczność w niebie z Bogiem. Żyć w niebie oznacza być z Chrystusem. Nie ma innego nieba. Tajemnica szczęśliwej komunii z Bogiem w niebie i tymi, którzy kochali Boga, przekracza wszelkie możliwości naszego rozumienia i wyobrażenia. Pismo Święte mówi o tej komunii z Bogiem w obrazach. Przedstawia tą komunię, naszą łączność z Bogiem w niebie jako życie, światło, pokój, ucztę weselną, wino królestwa, dom Ojca, niebieskie Jeruzalem, raj. To, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Zajmijmy się teraz końcowym oczyszczeniem, jak moglibyśmy nazwać czyściec. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. I drodzy, żebyśmy jasno to rozumieli. Czyściec jest stanem tych osób, którzy jeszcze potrzebują oczyszczenia po śmierci, ale ich przeznaczeniem jest niebo. Oni już nie mają innej perspektywy. To całkowicie inne oczyszczenie niż kara potępionych i to Kościół nazywa właśnie czyśćcem. Naukę wiary dotyczącą czyśćca Kościół sformułował na dwóch soborach, na Soborze Florenckim i na Soborze Trydenckim. Tradycja Kościoła opierająca się na niektórych tekstach Pisma Świętego mówi o ogniu oczyszczającym. Jezus powiedział, że jeśli ktoś wypowie bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu, nie zostanie mu to odpuszczone ani w tym życiu, ani w przyszłym. A więc, kochani, jakbyśmy widzieli dwie formy wypłacania się Bożemu miłosierdziu, przebłagania Go i tutaj na ziemi, ale jest i też ta forma jakoś zadośćczynienia już po śmierci. Można z tego wywnioskować łatwo, że niektóre winy mogą być odpuszczone w tym życiu, a niektóre z nich w życiu przyszłym. Nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy za zmarłych, której mówi już Pismo Święte. Znamy dobrze ten fragment. Dlatego właśnie Juda Machabeusz sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował pomocę, a w szczególności ofiarę eucharystyczną, mszę świętą, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych, czy też szczególnie w miesiącu listopadzie i nie tylko znane z naszych kościołów wymienianki, wypominki intencji naszych zmarłych. Jan Chryzostom pisał, nieśmy im pomoc, pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli i ofiarujmy za nich nasze modlitwy. Tak podpowiada Złotousty, który pragnie uwrażliwić nasze serca na to, byśmy modlili się za tych, którzy od nas odeszli, za naszych zmarłych. Zajmijmy się teraz kolejnym punktem naszego rozważania. Czym jest piekło? Nie możemy być zjednoczeni z Bogiem, jeśli nie wybieramy w sposób dobrowolny Jego miłości. Nie możemy jednak kochać Boga, jeśli grzeszymy ciężko przeciw Niemu, przeciw naszemu bliźniemu lub przeciw nam samym. Kto nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Mamy wybrać Boga. Mamy wybrać Jego miłość, ale i ta miłość do Boga jest również poprzez miłość do naszych bliźnich. Jakże możesz miłować Boga, którego nie widzisz, jeśli nie miłujesz swojego brata, który jest przy tobie? Tak moglibyśmy nawiązać do pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Nasz Pan ostrzega nas, że zostaniemy od Niego oddzieleni, jeśli nie wyjdziemy naprzeciw ważnym potrzebom ubogich i maluczkich, którzy są Jego braćmi. Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za Niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. Ten stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem piekło. Pięknie to właśnie określa katechizm Kościoła katolickiego. To stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem. To wzgardzenie Jego miłością. Jezus często mówi o gehennie ognia nieugaszonego, przeznaczonej dla tych, którzy do końca swego życia odrzucają wiarę i nawrócenie. Mogą oni zatracić w niej zarazem ciało i duszę. Jezus zapowiada z surowością, że pośle aniołów swoich i ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. On sam wypowie słowa potępienia: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny. Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność. Dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią męki, ogień wieczny. Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga, bo wyłącznie w Bogu człowiek może mieć życie i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie. Stwierdzenie Pisma Świętego i nauczanie Kościoła na temat piekła są wezwaniem do odpowiedzialności, z jaką człowiek powinien wykorzystywać swoją wolność ze względu na swoje wieczne przeznaczenie. Czy mam, drodzy, tyle w sobie świadomości, że wybierając Boga, wybieram niebo, że wybierając miłość do moich bliźnich, wybieram niebo, gdy odrzucam zarówno pierwszego, jak i drugich, narażam się na wieczne piekło. Stanowią one równocześnie naglące wezwanie do nawrócenia. Wchodźcie przez ciasną bramę, mówi Chrystus, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Bóg nie przeznacza nikogo do piekła. Dokonuje się to przez dobrowolne odwrócenie się od Boga, czyli inaczej mówiąc przez grzech śmiertelny i trwanie w nim aż do końca życia. Bardzo często, kochani, powtarzamy takie słowa, że upadać jest rzeczą ludzką, podnosić się z upadku jest rzeczą boską, ale trwać w upadku jest rzeczą szatańską. W liturgii eucharystycznej i w codziennych modlitwach swoich wiernych Kościół błaga o miłosierdzie Boga, który nie chce niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Sąd ostateczny. Zmartwychwstanie wszystkich zmarłych, sprawiedliwych i niesprawiedliwych poprzedzi sąd ostateczny. Będzie to godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia, ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Wówczas Chrystus przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim. Zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Znamy dobrze ten fragment z Ewangelii świętego Mateusza z 25 rozdziału. Zostanie ostatecznie ujawniona prawda o relacji każdego człowieka z Bogiem. To właśnie sąd ostateczny, jakby taki mój bardzo dokładny skaner mojego życia, który pokaże, co tak naprawdę poruszało moim sercem, jakie były moje pragnienia, jak bardzo tęskniłem za Panem Bogiem, jak bardzo świadomie Go przyjmowałem w moim życiu i czy też były takie momenty, jak wiele ich było, kiedy wzgardziłem miłością. Miłością, która nazywa się Bóg. Sąd ostateczny nastąpi podczas chwalebnego powrotu Chrystusa, a więc w momencie, który nazywamy paruzją. Jedynie Ojciec zna dzień i godzinę sądu. Tylko On decyduje o Jego nadejściu. przez swego Syna Jezusa Chrystusa wypowie on wówczas swoje ostateczne słowo o całej historii. Poznamy ostateczne znaczenie dzieła stworzenia i ekonomii zbawienia oraz zrozumiemy przedziwne drogi, którymi Jego opatrzność prowadziła wszystko do ostatecznego celu. Sąd ostateczny objawi, że sprawiedliwość Boga triumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez stworzenie i Jego miłość jest silniejsza od śmierci. Prawda o sądzie ostatecznym wzywa nas do nawrócenia. Podczas gdy Bóg daje jeszcze ludziom czas pomyślny i dzień zbawienia, pobudza świętą bojaźń Bożą. Powinniśmy, drodzy, tym bardziej mieć nadzieję nowego nieba i nowej ziemi. W tym nowym świecie, w niebieskim Jeruzalem, Bóg będzie miał swoje mieszkanie pośród ludzi i otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. To rozważanie z Księgi Apokalipsy. Ci, którzy będą zjednoczeni z Chrystusem, utworzą wspólnotę odkupionych, miasto święte Boga, oblubienicę Baranka. Nie będzie ona już zraniona przez grzech, nieczystość, miłość własną, które niszczą lub ranią ziemską wspólnotę ludzi. Wizja uszczęśliwiająca, w której Bóg ukaże się w sposób niezgłębiony przed wybranymi, będzie niekończącym się źródłem radości, pokoju i wzajemnej komunii. Nie znamy czasu, kiedy ma zakończyć się ziemia i ludzkość, ani nie wiemy, w jaki sposób wszechświat ma zostać zmieniony. Przemija wprawdzie postać tego świata zniekształcona grzechem, ale pouczeni jesteśmy, że Bóg gotuje nowe mieszkanie i nową ziemię, gdzie mieszka sprawiedliwość, a szczęśliwość zaspokoi i przewyższy wszelkie pragnienia pokoju, jakie żywią serca ludzkie. Bóg w życiu wiecznym będzie wtedy wszystkim we wszystkich. Kochani moi, na koniec tego rozważania dzisiejszego o życiu wiecznym chciałbym odnieść się do słów naszego patrona, świętego ojca Pio. Będzie to fragment jego wypowiedzi z listu, który skierował do swojej duchowej córki, której poświęcony jest drugi tom zbierający listy i właśnie korespondencję z tą jego córką duchową, Rafaeliną Cherazy. Warto zaznaczyć, że te słowa będą pochodzić z ostatniego listu do Rafaeliny, który zakończy tą trwającą 2 lata wymianę listów pomiędzy nimi. Padre Pio pisze do swojej ukochanej córki, jakby dając jej przepis wieczność na życie wieczne. Zachęca ją do świętości. Posłuchajmy. Świętość oznacza panowanie nad sobą, pisze ojciec Pio, pełne zwycięstwo nad wszystkimi zmysłami, ciągłą pogardę dla siebie oraz dla rzeczy tego świata, aż po wybór ubóstwa zamiast bogactwa, upokorzenia zamiast chwały, cierpienia zamiast radości. Świętość to ukochanie bliźniego jak samego siebie, jak siebie samego. Świętość jest kochaniem i czynieniem dobra innym, nawet gdy złorzeczą, nienawidzą i prześladują. Świętość to życie w pokorze, zapomnieniu, roztropności, sprawiedliwości, cierpliwości, czynieniu dobra, w czystości, łagodności, pracowitości, w wierności własnym obowiązkom i to nie dla osiągnięcia celów, ale dla przypodobania się Bogu i otrzymania od Niego zasłużonej nagrody. Mówiąc krótko, świętość zawiera w sobie cnotę, która według pobożnych książek może przemienić człowieka w Boga. Słowa naszego stygmatyka, świętego ojca Pio, niech będą, kochani, dla nas zachętą do troski o życie wieczne, o staranie się, by zrobić wszystko, by kiedyś spotkać się z Bogiem, z Matką Najświętszą, z aniołami, ze świętymi, z tymi, którzy wybrali wiarę, miłość i życie w oddaniu się Jezusowi Chrystusowi. Kochani, dziękuję wam bardzo za trwanie takie cierpliwe przy tych rozważaniach 12 artykułów na rok wiary. Rozważania katechizmowe nie są takie łatwe, tym bardziej chciałbym wam podziękować za zasłuchanie się w te moje rozważania. Niech one pomogą nam kiedyś osiągnąć niebo, ale najpierw tutaj na ziemi stawać przy naszych bliźnich z piękną, ofiarną miłością, odpowiedzialnie, by wypełnić te nasze zadania. A kiedyś ucieszmy się naszą wspólną obecnością z naszym świętym ojcem Pio i ze wszystkimi, którzy wierzyli i kochali w niebie. Dziękuję i polecam was opiece naszego stygmatyka. Szczęść Boże!